tylko do trzeciej ławki idzie, także w 100%, później tam 75%, później jeszcze mniej. Kamila mówi, ja w to nie wierzę. Mówi. To prawda, to wszystko zapraszamy tylko. Chciałbym, byśmy dzisiaj rozpoczęli taką serię rozważań na temat autentycznego chrześcijaństwa. Autentycznego chrześcijaństwa i dzisiaj popatrzymy sobie na znaki autentyczności praktykującego chrześcijanina. Znacie takie powiedzenie czasami z rozmów z ludźmi, praktykujący, niepraktykujący, ale można praktykować coś mechanicznie, prawda? Też można praktykować coś mechanicznie, a więc dzisiaj będziemy patrzyli na znaki autentyczności praktykującego chrześcijanina. Już przez to powiedzieliśmy sobie, że autentyczny, że chrześcijanin to jest ten, który jest praktykującym chrześcijaninem, ale jeszcze na dodatek musi być autentyczny. I celem jest, abyśmy rozpoznali w sobie, nie w drugim człowieku, ale w sobie, czy naprawdę jestem autentycznym chrześcijaninem. A dzisiaj i za tydzień rozpatrzymy sobie takich 6 znaków, po których każdy będzie mógł rozpoznać w sobie, jakim jest chrześcijaninem, albo ocenić się, czy jest takim chrześcijaninem, jeżeli mielibyśmy polskim systemem się oceniać, takim na piątkę, czy na dwóje, teraz zerówki podobno się daje i szóstki. Jakim jestem chrześcijaninem? Czy jestem autentycznym chrześcijaninem? Autentyczny chrześcijanin to inaczej uczeń Chrystusa. A chrześcijanami nie stajemy się tylko dlatego, że przychodzimy do Jezusa. Oczywiście każdy chrześcijanin musi wierzyć w Jezusa. Za mało wierzyć w Boga, żeby być chrześcijaninem. Trzeba wierzyć w Jezusa, ponieważ tylko przez Jezusa jest dostęp do Boga, do żywego Boga Ojca. I autentyczny chrześcijanin to uczeń Chrystusa. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, wydaje się, że wyróżniał tłum ludzi, którzy szli za Nim, ponieważ Pismo Święte mówi, że Pan Jezus zatrzymał się, odwrócił się do ludzi, którzy szli za Nim w pewnym sensie, którzy tam przyszli i mówi, kto naprawdę chce być uczniem moim. I nagle wymienia cechy charakterystyczne albo wymogi czy warunki tych, którzy chcą być Jego uczniami. I chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na pierwszy znak. A pierwszy znak to jest znak łaski, prawdy i wiary. Znak łaski, prawdy i wiary. Czy kiedykolwiek miałeś sytuację w życiu, że rozmawiałeś z człowiekiem, miałeś do czynienia z człowiekiem, z drugim człowiekiem, w którym rozpoznałeś, że jest chrześcijaninem. Że jest chrześcijaninem. Albo zacząłeś podejrzewać, że jest chrześcijaninem, zanim ci o tym ten człowiek czy ta osoba powiedziała. Jakoś to czułeś i okazało się, że miałeś rację. I mówiłeś, ja to czułem, coś widziałem w tym człowieku i do dzisiaj nie potrafisz określić, co to jest. A już naprawdę się dobrze czujemy, kiedy inni ludzie przychodzą do mnie czy do nas i mówią, ja myślałem. Kiedyś, nie wiem czy opowiadałem, w Katowicach stałem ze swoją siostrą na przystanku autobusowym i czekaliśmy na autobus i pewna kobieta podchodzi do mnie. A wieczór był, byłem ubrany w swojej skórzanej kurtce, byłem w dżinsach, chyba w jakichś tam butach sportowych, taką czapę miałem na głowie, było zimno. I ta kobieta podchodzi do mnie i mówi, proszę księdza, która jest godzina? No i ja odpowiedziałem i ona odeszła, dziękuję i odeszła. Ja tak stoję i ja mówię do swojej siostry, czy ty słyszałeś to, co ja słyszałem? Ona mówi, tak. I wyobraźcie sobie, że ja wracam do tej kobiety i mówię, przepraszam panią, czy pani do mnie powiedziała, proszę księdza? No tak. A co, nie jest pan księdzem? Ja mówię, no jestem, ale no przecież jestem tak, a to widać od razu. No i później zaczęliśmy rozmawiać i kochani, miałem 2 razy taką sytuację, raz w samolocie leciałem do Polski I też po kilku godzinach człowiek wstaje, rozprostowuje się i wiecie, przechodzi się tam z tyłu tam. No i tam ludzie też idą do toalety i kto wchodzi, wychodzi, można postać, porozmawiać. I też zatrzymałem się i rozmawiałem z taką starszą osobą, kobieta, chyba trzecie pokolenie, Polka, leciała z całą wycieczką do Polski, zaczęła rozmawiać ze mną. I też po chyba 6 minutach rozmowy mówi, ty jesteś księdzem. Ja mówię, a skąd wiesz? Ona mówi, ale nie katolickim. A ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo mówiłam na temat pielgrzymki. Gdzie tutaj Polacy chodzą na pielgrzymki? Mówią, Częstochowa w Ameryce. Gdzie to jest to miasteczko? Gdzie? W Pensylwanii gdzieś, nie? I tu bliżej gdzieś. Yorktown. O właśnie, w Yorktown. I mówi... Mówiłam o tej pielgrzymce i mówi, ty się tak zręcznie wycofałeś z tej rozmowy, nie podtrzymałeś rozmowy, ona do mnie mówi. A więc bardzo taka zaobserwowała, także miałem już taką sytuację, ale jeszcze nie miałem, że ktoś powiedział, jesteś chrześcijaninem. A miałem też takie sytuacje, że byli ludzie, którzy rozpoznawali w nas. I dlaczego o tym mówię? Jak miło nam jest, kiedy ludzie mówią, czy ty przypadkiem nie jesteś chrześcijaninem? Czy ty nie jesteś przypadkiem wyznawcą Chrystusa? I wtedy tak nam się dobrze robi, że zanim coś powiedzieliśmy, że to emanuje z nas, to promieniuje z nas i czasem ludzie mówią, a skąd wiesz? Nie wiem dlaczego, ale to czuję od ciebie. I to jest to, o czym dzisiaj mówimy. To jest ten znak łaski, prawdy i wiary. Poprzez znak łaski, prawdy i wiary nie mamy na myśli, kiedy człowiek może mówi jakimś takim zbożnym językiem, takim wyuczonym językiem religijnym, ale to czuć, człowiek jest tym przesiąknięty. I otwórzcie, jeżeli macie Biblię razem ze mną do Ewangelii Jana, 1 rozdział, 14 werset. Ewangelii Jana, 1 rozdział, 14 werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski, zauważcie, pełne łaski i prawdy. Jezus miał w sobie łaskę i prawdę. Na chwilę się tu zatrzymajmy, udajmy się do Ewangelii Łukasza i tam mamy opisane dzieciństwo Pana Jezusa i 40 werset 2 rozdziału jest mowa o Jezusie, a dziecię rosło, nabierało sił, proszę, Łukasza 2 rozdział 40 werset, a dziecię Jezus, dodaje Jezus, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, a dziecię Jezus rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. I 52 werset, Jezusowi zaś przybywało mądrości, wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Ta łaska to jest ten fenomen, który jest w nas i w naszym życiu, kiedy doświadczamy właśnie Bożego działania. Czytajmy dalej, 14 werset, pełne łaski i prawdy. 15, wracamy z powrotem do Ewangelii Jana, 1 rozdział. Jan świadczył o nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem. Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli. Z pełni Jezusa. Myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. A więc mamy tutaj temat dalej łaski przewijający się. Wyobraźcie sobie, ja ci chyba nie mówiłem, Leszek, o czym dzisiaj będę mówił. I tyle wstępu miałeś na temat łaski dzisiaj w czasie uwielbienia, że aż się zastanawiałem, czy mówiłem, o czym będę mówił. Razem się modliliśmy, to jest klucz, razem się modliliśmy. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa. Zauważcie, znowu mamy łaskę i prawdę związaną z Jezusem. Boga nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, a więc Jezus, który jest na łonie Ojca, objawił nam Go. Mamy pochodzenie łaski, jeszcze spojrzyjmy tylko na list do Efezjan, 2 rozdział, list do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 werset, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. I wreszcie już nie będziemy tylko czytać, list do Hebrajczyków mówi, że bez wiary Bogu nie można się podobać. Ktokolwiek przychodzi do Boga musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają. bez wiary, a więc mamy łaskę, mamy prawdę i wiarę. Pochodzenie łaski, łaska pochodzi od Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jaki mamy związek pomiędzy łaską, wiarą i prawdą, kiedy Bóg właśnie okazuje łaskę człowiekowi, inaczej swoją przychylność, swoje pozytywne nastawienie do człowieka, wtedy człowiek zaczyna wierzyć i poznawać prawdę. I poznawać prawdę. I Pismo Święte nam to wszystko pokazuje. Spójrzmy na temat, jeśli chodzi o wiarę. Pamiętacie, łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Misjonarze mówią, że w niektórych sytuacjach jest taka duża przestrzeń światopoglądowa pomiędzy pewnymi prymitywnymi plemionami, w jaki sposób oni wierzą w swoich bogów, i nagle misjonarz się pojawia. I dlaczego ja mam nagle przyjąć, bo ty mi o kimś mówisz, o jakimś Jezusie, jakąś księgę czytasz. I w ogóle socjolodzy mówią, że gdyby tak ludzkim krokiem, krok po kroku prowadzić tych ludzi poprzez historię, socjologię, udowadniać, że ci, którzy przyjęli prawdziwe chrześcijaństwo, lepiej funkcjonują na ziemi, są bardziej świadomi, dochód później medycyny, rozwój medycyny, technologii, to wszystko przede wszystkim było w rękach chrześcijan później i tak dalej, to by zabrało przeciętnemu człowiekowi od 25 do 75 lat, żeby kogoś przekonać, że Jezusowa droga jest prawdziwa, w ogóle jeżeli taka jest możliwość, tak teoryzując. A nagle ci misjonarze się tam pojawiają i zaczynają mówić, że jest Bóg, który posłał swojego Syna, i nagle, że jest księga, w której jest objawiona prawda, tłumaczą im Biblię na ich język i ci ludzie natychmiastowo się nawracają. A Karolina, twój tato mi mówił o takich sytuacjach, że rozmawiając z pewnymi Żydami, którzy mają po 80 parę lat, niczego innego nie przyjmują. Nie ma Mesjasza. Jezus to jest fałszywy Mesjasz. I Kazik mi mówił, pracując między Żydami, że mówi, jest taki moment, że kiedy rozmawiam i czuję, jak Boża łaska na tego człowieka zstępuje, i wtedy trzeba odstawić wszystko na bok, tylko po prostu urodzić tego człowieka. I mówi, Icek, spotkałem Mesjasza. A Icek mówi, gdzie? A ma 85 lat. I mówi, w ciągu 5 minut mówię mi o Jezusie, a on mówi, to ja chcę tego Mesjasza. Koniec argumentacji. Jest modlitwa, przyjmuje Jezusa i nagle daje świadectwo, są łzy, jest uczucie, jest wola, jest przekonanie, jest pewność, że przyjął prawdziwego Mesjasza. I po iluś tam dniach przychodzi i mówi, chcę ten drugi krok, ale za chwilę będziemy o tym drugim kroku mówili. A więc ta łaska to jest coś niewidzialnego, a niemniej jednak jest to ten wpływ Bożej przychylności, kiedy człowiekowi otwierają się oczy. Z ludźmi możecie rozmawiać. Z nami rozmawiali, przekonywali nas i nic nie docierało, aż nagle łaska Boża się okazała. Jest napisane, że okazała się łaska zbawienna ludziom. Łaska to jest ten moment, kiedy Bóg okazuje nam przychylność, otwiera nasze oczy, nasze serca i zaczynamy wierzyć. Czasem ludzie mówią, no to ja przeanalizowałem to i uwierzyłem, argumenty za i przeciw, i czasem jest to tylko kwestia czasu, kiedy ktoś nam pokaże silniejsze argumenty i zaczynamy błądzić. Ja jako syn pastora musiałem doświadczyć Bożej łaski, ponieważ był moment w moim życiu, że się zastanawiałem, czy to, co mój tata i co mój dziadek całe życie głosili, jest prawdą. Musiałem sam dla siebie doświadczyć Bożej łaski. Czy doświadczyłeś Bożej łaski, tej prawdziwej łaski, która wprowadza cię w niezachwianą wiarę? Kto jest źródłem tej wiary? List do Hebrajczyków mówi coś takiego. Dwunasty rozdział, list do Hebrajczyków, 12 rozdział mówi, przeto mając wokół siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar, grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, jest tutaj mowa o życiu chrześcijańskim. I drugi werset, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela czego? Wiary. To sprawca to oznacza ten, który zapoczątkował w nas, sprawił, że uwierzyliśmy. To Jezus sprawia, że zaczynamy wierzyć w Niego. To nie my musimy za wszelką cenę sami siebie przekonać, dochodzić i być dociekliwi. To Bóg sprawia, poprzez swoją łaskę zaczynamy wierzyć. I wreszcie prowadzi nas to do poznania prawdy. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale Pan Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy człowiek zaczyna wierzyć, wtedy zaczyna poznawać prawdę. Wiecie, ile ludzi czyta Biblię? Wcale się prawdy tam nie doczytują. Jedni mają małe, drudzy mają wielkie Biblie i wcale prawdy się tam nie doczytują. Dlaczego? Ponieważ nie doświadczyli łaski, nie wierzą i wtedy w Biblii się prawdy nie doczytają, a tak naprawdę doczytają się tam nie wiadomo czego. Łaska jest tak bardzo ważna, że w Dziejach Apostolskich mamy w tak wielu fragmentach Pisma podkreślono obecność właśnie łaski w życiu pierwszych chrześcijan i chciałbym, żebyście mogli razem ze mną na to spojrzeć albo po prostu tylko posłuchać. Mamy 4 rozdział, 33 werset. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Właśnie, mamy obecność łaski. Wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. 6 rozdział, 8 werset. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludzi. A więc nie ze swojej siły, ani zdolności, ani iluzji, ale dlatego, że był pełen łaski Bożej. Był również pełen mocy, czynił cuda i znaki wielkie na ziemi. 14 rozdział, 3 werset. 14 rozdział, 3 werset. I przebywali tam przez dłuższy czas, mówiąc odważnie w ufności ku Panu, który słowo łaski swojej potwierdzał znakami, cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. A więc również mamy słowo łaski, Ewangelia, to jest również słowo Bożej łaski. 26 werset tego samego rozdziału. Stamtąd zaś odpłynęli do Antiochii, gdzie zostali poruczeni łasce Bożej ku temu dziełu, które wykonali. A więc łaska jest potrzebna również do służby. Trzeba być łaskawym. Człowiek, który wykonuje służbę Bogu bez łaski, to jest jak mebel, który nie został wypolerowany papierem ściernym. Wyobraźcie sobie, jakby ta kazalnica nie była wypolerowana, tylko ta deska była pełna drzask. Wiecie, jakby moje ręce wyglądały po kazaniu? Jak jesz. Pełne drzazgi. I są chrześcijanie, którzy funkcjonują, próbują innych napominać, naprowadzać, a nie mają w sobie łaski, tej gładkości, tej łagodności, tej słodyczy Bożej. Dlatego potrzebujemy Bożej łaski. Amen. 15 rozdział. I żeby odpowiedzieć amen, też trzeba łaski. Amen? Łaska działa. 15 rozdział, 40 werset. Paweł zaś poruczony łasce pańskiej przez braci obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. A więc poruczyć kogoś, polecić kogoś łasce Bożej, to znaczy wysłać kogoś w błogosławioną podróż również. Także pamiętajcie o tym, kochani, jak się modlicie o ludzi, polecajcie ich łasce Bożej. 18 rozdział, 27 werset. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce co? Uwierzyli. A więc trochę prawdy dzisiaj mówimy, że uwierzyć można a dzięki łasce. Mamy 20 rozdział, 24 werset. Lecz o życiu moim, Paweł mówi, mówić nie warto. I nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. A więc Paweł podkreśla łaskę Bożą w Ewangelii, którą głosił. 20 rozdział, 32 werset. A teraz poruczam albo polecam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi albo wszystkimi świętymi. I przez świętych Paweł ma na myśli tych wierzących, żywych, funkcjonujących, a nie tych, których jest święto 1 listopada. a więc świętymi, to znaczy żyjącymi dla Pana. A teraz poruczam was Panu i słowu, zobaczcie co to słowo ma moc robić, słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi świętymi. A więc napełniajmy się codziennie słowem łaski Bożej. Czy doświadczyłeś Bożej łaski? Czy widzisz potrzebę obecności tej łaski w twoim życiu? Na czym oparte jest twoje chrześcijaństwo? Czy doświadczasz tej Bożej łaski, która prowadzi cię do tej niezachwianej wiary? Kiedy jesteś chory, czy wiesz, że to jest Boża łaska, że możesz wierzyć w Boże uzdrowienie? Wiesz o tym, że są chrześcijanie, którzy, kiedy są chorzy, nie mają tej łaski i kiedy im się mówi, czy wiesz, że Bóg cię może uzdrowić, to odpowiadają tak jak Maria czy Marta, gdzie Pan Jezus mówi do niej, czy wiesz, że twój brat zmartwychwstanie? Ona mówi, tak, wiem, w dniu zmartwychwstania. To znaczy, wszyscy zmartwychwstaną, nie? I czasem pytamy ludzi, czy wierzy, że Bóg chce cię uzdrowić? I ludzie mówią, no tak, on wszystkich. A najlepsze są odpowiedzi takie. Czasami pytam, chcesz, żebym się pomodlił? To chrześcijanie już mi tak odpowiadali. Mówią, no, nigdy nie zaszkodzi. Mówią. Nigdy nie zaszkodzi. Takie, jakie masz podejście, taki będzie rezultat tej modlitwy. Ale ludzie, którzy doświadczają Bożej łaski, przychodzą, mówią, módl się, ponieważ jest napisane, kiedy Bóg mi to pokazał, 100 razy to czytałem, ale dzisiaj w świeży sposób mi pokazał, że kiedy 2 czy 3 nas się zgodzi modlić się o coś, Pan Jezus powiedział, że co? Tak uczyni, tak się stanie. To jest łaska Boża. Kiedy ludzie mogą w ten sposób wierzyć, wtedy doświadczają zwycięstwa w życiu. Efekt Bożej łaski w naszym życiu nie odzwierciedla się w tym, co robimy, lecz to, kim jesteśmy. A to, kim jesteśmy, to trochę takie może być dla kogoś zamieszane, a to, kim jesteśmy, rozpoznajemy po tym, co robimy. A to jest różnica. Ktoś może mówić, jaka jest różnica? Nie stajesz się chrześcijaninem poprzez prowadzenie chrześcijańskiego stylu życia, ale jeżeli stałeś się chrześcijaninem dzięki łasce Bożej, będziesz prowadził chrześcijański styl życia. Rozumiemy teraz różnicę? Szczególnie w sytuacjach, kiedy nikt nie widzi. Wtedy nie prowadzimy chrześcijaństwa na pokaz. Pan Jezus bardzo to podkreślał. Na przykład faryzeusze modlili się czy nie? Modlili się, ale Pan Jezus mówi, wasza modlitwa jest bezwartościowa, ponieważ celem waszej modlitwy jest to, aby was co? Ludzie widzieli. I mówi, wtedy otrzymujecie nagrodę. Ludzie was obserwują i mówią, o, ty to dzisiaj jesteś chrześcijaninem, bo się modliłeś, widzieliśmy cię, jak się modliłeś. I to jest twoja nagroda za tą modlitwę. Ludzie cię pochwalili. Ale byli ludzie, których ludzie nie widzieli, że się modlili, bo oni nie modlili się po to, żeby ich ludzie oglądali. I nagle doświadczyli odpowiedzi na modlitwę. I Pan Jezus w ten sposób to powiedział w Ewangelii Mateusza. W jaki sposób to działa? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i 16 werset. Co prawda jest tutaj mowa o fałszywych prorokach, ale też w ten sposób możemy rozpoznać prawdziwego chrześcijanina w nas. 7 rozdział, Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 16 werset. Po ich owocach poznacie ich. I nagle Pan Jezus podaje pewną prawdę z życia. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Znaczy, do ogrodu nie idziecie i na gruszy nie szukacie jabłek, chociaż w dzisiejszych czasach można zaszczepić, ale to nie jest naturalna rzecz. To nie jest naturalna rzecz. A więc nie szuka się czegoś takiego. Tak każde drzewo dobre wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. I znowuż, tak, po owocach poznajemy wstecz i mówimy złe owoce, złe drzewo. Zły styl życia, zły chrześcijanin. Okej, to ja zmienię styl życia. Nie. Zmień się od wewnątrz. Sam się nie zmienisz. Pozwól łasce Bożej, żeby cię przemieniła. Zaczniesz wydawać dobre owoce. 18. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich, a więc siebie również mogę poznać, czy jestem autentycznym praktykującym, oddanym chrześcijaninem po stylu mojego życia. I nie naprawiam stylu życia, naprawiam siebie. A co to znaczy naprawiam siebie? Przychodzę do Boga, żeby Bóg mnie poprawił dzięki łasce. Zaczynam wierzyć, poznaję prawdę i to mnie zmienia jako człowieka, jest to widoczne w stylu mojego życia. Drugi znak, na który dzisiaj jeszcze możemy spojrzeć, mniej czasu nam to zabierze, a pozostałe znaki, jeżeli wystarczy nam czasu w następną środę, jak nie, to rozłożymy to na trzy środy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli jeszcze na jeden znak, który jest drugim znakiem zaraz po tym, kiedy łaska Boża nas przemienia. Kiedy łaska Boża nas przemienia, zaczynamy wierzyć, nawracamy się, stajemy się chrześcijanami, wtedy drugim znakiem jest znak chrztu. Znak chrztu. Czy zostałeś ochrzczony? Mówimy tutaj o chrzcie w wodzie. Jeżeli zostałeś ochrzczony, to tak, ale dlaczego? Dlaczego się ochrzciłeś? Co spowodowało, że się ochrzciłeś? A jeżeli nie zostałeś ochrzczony, to też dlaczego? To jest drugi znak autentycznego chrześcijaństwa, prawdziwego uczniostwa, bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Jest to chrzest wiary w wodzie. Chrzest, który jest rezultatem twojej osobistej i świadomej wiary. Ludzie mają dylemat. Mówią, jako dziecko byłem ochrzczony. Tak, ale to nie był rezultat twojej osobistej wiary. Znak ten, kiedy wprowadzony w czyn, staje się krokiem początkowego posłuszeństwa naszemu nauczycielowi i mistrzowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdyż Pan Jezus powiedział, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i 18 werset. A Jezus przystąpiwszy do swoich uczniów, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. I to słowo w warszawskiej Biblii jest przetłumaczone moc. Ale z greki to jest bardziej autorytet. Inaczej jestem w pozycji, że mogę wydawać polecenia. 18. 28 werset. I tym autorytetem, tym stanowiskiem Chrystusa jest Jego boskość. Dana mi jest wszelka moc, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Wszelka moc na niebie to tylko Bóg tam może rządzić i na ziemi. Idźcie tedy, do swoich uczniów mówi, czyńcie uczniami wszystkie narody. To też było ciekawe, że apostołowie, że to do nich nie dotarło. Piotr tego słuchał. Jakub tego słuchał. Jak czytamy Dzieje Apostolskie, to całe te dylematy, czy Ewangelia i zbawienie jest dla Żydów, czy nie, byśmy się zastanawiali, no przecież w tym 19 wersecie jest rozwiązane. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. A oni mówią, no przecież zbawienie jest tylko dla Żydów. I cały sobór mieli apostolski na temat tego, czy to jest możliwe, że Bóg mógł wylać Ducha Świętego na kogo? Na pogan. Słuchali słów, a nie dotarło to do nich. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mamy takie trzy polecenia w słowach Jezusa. Po pierwsze, czyńcie uczniami, czyli głoście Ewangelię, tak aby się nawrócili, i poszli za tym, aby to stało się stylem ich życia, aby doświadczyli łaski. Chrzcijcie, drugie polecenie, chrzcijcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I trzecie, uczcie tych ludzi przestrzegać moich słów, wszystkiego, co wam przekazałem. Uczcie ich przestrzegać Ewangelii. Czasem ludzie mnie pytają, pastorze, żebym był ochrzczony, czy muszę prowadzić już taki bezbłędny styl życia, bo ja jeszcze upadam. Ja mówię, a ja też. I wtedy takie zdziwienie, proszę? A jestem po chrzcie. Chyba jest. A jestem po chrzcie. I ciągle upadam. Nie. Chrzest nie jest dla doskonałych. Chrzest jest dla wierzących, dla tych, którzy uwierzyli w Ewangelię, przyjęli Słowo. Dzieje apostolskie mówią, a ci, którzy przyjęli Słowo głoszone przez Piotra, zostali ochrzczonych i pozyskanych. Tego dnia było ponad 3000 dusz. A więc Pan Jezus mówi, kiedy uwierzą, drugi krok, niech będą ochrzczeni. Jest to znak chrztu. Są ludzie, którzy myślą, że kiedy wstąpią tylko do wody, to obmyje ich grzechy i tak dalej. Nie, chrzest tym nie jest. I wtedy mówią, to w takim razie po co mi chrzest? Chrzest jest po to, abyś pokazał początkowe posłuszeństwo Chrystusowi. Na tej zasadzie ludzie mają problemy ze wszystkim. Na przykład mówią, po co mi ślub? Ja znam ludzi bez ślubu, którzy żyją i się kochają, a znam ludzi, którzy wzięli ślub i się rozwiedli. No, ma rację, ale to niczego nie zmienia. A czy pomyślał ktoś o połączeniu miłości ze ślubem? I tak samo tutaj. Wow, czy ktoś pomyślał o tym, żeby uwierzyć, nawrócić się i się ochrzcić, bo Pan Jezus po prostu tak powiedział. Jest to znakiem posłuszeństwa. List do Rzymian, 6 rozdział i pierwszych... List do Rzymian, 6 rozdział, a ja... Gdzie jak jestem? List do Rzymian, 6 rozdział i pierwszych 4 wersety. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Tak i my nowe życie prowadzili. Co symbolizuje chrzest? I do czego prowadzi przemiana, którą symbolizuje chrzest? No już trochę sobie zdradziliśmy. Chrzest symbolizuje przemianę, jaką dokonuje w nas łaska Boża. A źródłem tej łaski jest Chrystus, powiedzieliśmy sobie. Źródłem tej łaski, tej wiary i tej prawdy jest Chrystus. A więc Chrystus jest centralną postacią naszego zbawienia, a więc centralną postacią naszego nawrócenia, naszej wiary, prawdy, którą głosimy, jest Chrystus i centralną postacią chrztu jest Chrystus. Kiedy składaliście świadectwa tutaj o chrzcie, mówiliście o tym, kim dla was jest Chrystus i co dokonał w waszym życiu. I chrzest przez zanurzenie obrazuje śmierć kogo? Chrystusa i zmartwychwstanie do nowego życia. I dlatego Słowo Boże mówi, że my wrastamy w podobieństwo Jego śmierci. A więc kiedy umieramy dla naszego starego życia, to jest tak, jak gdybyśmy byli złożeni w grobie, zanurzeni pod wodę, i kiedy się wynurzamy, zmartwychwstajemy tak, jak Chrystus został wskrzeszony, zauważcie, co Biblia mówi, powstajemy do nowego życia. I sam chrzest nie daje nam tej siły i tej mocy, chrzest obrazuje. A więc również to, co się w wodzie dzieje, jest częścią waszego świadectwa, tego, co mówiliście wcześniej tutaj z przodu, że ja wyznałem swoje grzechy, stary Mirek umarł, a powstał do życia ktoś nowy. Apostoł Paweł mówi, że stare przeminęło, jak ktoś jest w Chrystusie, oto teraz wszystko stało się nowe i chrzest to obrazuje. I dlatego Chrystus jest centralną postacią chrztu i dlatego Paweł podkreśla tutaj, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. Tylko na chwilę chcę wspomnieć tutaj, a nie aluzjując pod niczym adresem, ani pod adresem rozmów. A my to rzadko już śpiewamy, ale jak ja byłem chrzczony w Polsce, w wielu kościołach naszych, gdzie wypowiada się, że chrzczęcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kiedy wynurzano tą osobę, to śpiewano taką pieśń, ci, co w Chrystusa chrzczeni są, w Jego moc przyodziani są. I bardzo interesujące jest to, że ktoś, bo istnieje taka doktryna, że jest to niezrozumienie słów Jezusa, że apostołowie pokazali nam, że powinniśmy się chrzcić w imię Jezusa Chrystusa. I co ciekawe to jest, że w trynitarnej teologii w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego śpiewało się przez lata i nawet przy moim chrzcie, że ci, co w Chrystusa chrzczeni są. I nikt nie widział w tym konfliktu. Dlaczego? Bo centralną postacią chrztu jest właśnie kto? Jezus Chrystus. Że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni. Inne teksty, które nam pokazują, że chrzest był bardzo ważny po nawróceniu, czas nieubłaganie goni. Dzieje apostolskie, 2 rozdział i 38 werset. Piotr mówi tak, opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc na pytanie po kazaniu, co mamy czynić, aby być zbawieni? Co mamy czynić? Piotr mówi, upamiętajcie się, czyli pokutujcie ze swoich grzechów, dajcie się ochrzcić jako znak odpuszczenia grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I 22 rozdział i 16 werset też nam troszeczkę na ten temat mówi. Dzieje apostolskie, 22 rozdział i 16 werset. A czemu teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić, obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia Jego, czyli imienia Jezusa Chrystusa. I wreszcie list do Kolosan, 2 rozdział i 11 werset również nam mówi o tej ważności chrztu. Nie wiem, czy jest możliwość. Ja nie wiem, jak chrześcijanie, którzy funkcjonują, może nie mają tej łaski Bożej nad sobą, nie wiem, że potrafią funkcjonować przez lata, uważając, że chrzest nie jest konieczny. 2 rozdział, 11 werset. W nim też zostaliście obrzezani, i tutaj Paweł używa języka właśnie Żydów, porównując, że obrzezanie było znakiem oddzielenia od innych narodów i przyjęcia Żydów jako narodu wybranego, kiedy Bóg po raz pierwszy przekazał znak, symboliczny znak obrzeski. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, a więc Paweł udochawia tutaj, że jest obrzezanie fizyczne, które było znakiem ceremonialnym przynależności do narodu wybranego, ale również odrzucenie grzechu, nawrócenie się jest tym duchowym obrzezaniem. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest przez obrzezanie Chrystusowe. A więc to, co Chrystus dokonuje w naszym życiu, to jest właśnie to obrzezanie. 12. Wraz z nim, a więc jest analogia, wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Zauważcie, jaka prawda za tym stoi. Odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, usunął go, przybiwszy go do krzyża, rozbroił nadziemskie władze, zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim tryumf nad nimi. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, albo z powodu święta, lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest chrzest. Tak? Nie. Chrystus. Widzicie, co się dzieje? O chrzcie, mówimy o chrzcie. I nagle Paweł znowu sprowadza, ale rzeczywistością jest Chrystus. A więc bez Chrystusa chrzest nieważny, obrzezanie nieważne, wyznanie wiary nieważne. Rzeczywistością jest Chrystus. Czy Chrystus jest rzeczywisty w twoim życiu? Jeżeli jest rzeczywisty, wtedy następuje nawrócenie, następuje chrzest, który właśnie mówi o tym, co się stało. Odpuścił wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, a więc diabeł już nie ma panowania nad nami. Grzech, nałogi, on już nie ma nad nami panowania. Już nie będę pytał o pozwolenie, tylko potem poproszę o przebaczenie za przedłużenie. A prawie że kończąc, chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to się dzieje, kiedy właśnie Chrystus wchodzi do naszego życia. Ochrzciliśmy się, wyznaliśmy i wtedy Bóg wchodzi ze wszystkimi narzędziami do naszego życia. Takie dwie walizki wnosi narzędzi, różnych. Kowalskie narzędzia, precyzyjne chirurgiczne narzędzia, zegarmistrzowskie narzędzia, ponieważ każda dziedzina życia wymaga różnych rzeczy. Niektóre dziedziny naszego życia wymagają nawet dynamitu, żeby rozsadzić to, wywalić z naszego życia. Tak to jest zakorzenione. A inne rzeczy wymagają przy oku precyzyjnej ręki chirurga. Bóg to wszystko ma. I Bóg przez różne procesy w życiu nas przepuszcza. Żeby co? Oddzielić to, co jest brudne, od tego, co jest święte i szlachetne i chrystusowe. Zauważcie, jak ten odsiew wygląda. List do Galacjan, 5 rozdział i 17 werset. List do Galacjan, 5 rozdział, 17 werset. Ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Nawet 16. Według ducha postępujcie, nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście już pod zakonem. Inaczej motorem do stylu waszego życia nie są przykazania i zakazy, ale nadrzędna motywacja podobania się komuś. A więc, jeżeli nie zabijam, to nie dlatego, że piszę nie zabijaj, ale nie zabijam dlatego, że mam głębszą motywację. Po pierwsze, każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Po drugie, Chrystus umarł za człowieka, którego bym zabił. Chrystus chce zbawić tego człowieka. Rozumiecie? Wyższość moich motywów i wreszcie Chrystus przyszedł, żeby zbawić i Bóg chce zbawić każdego człowieka, a więc jak mogę nawet zabić tego, który mi krzywdę zrobił? Bóg nad nim będzie pracował. A więc zauważcie, ci, których duch prowadzi, nie są pod zakonem. Co to oznacza? Że postępują tak, jak ich duch prowadzi, Duch Święty, a nie postępują dlatego, że biorą pod uwagę wszystkie zakazy. Nie gniewaj się, nie kłam, nie oszukuj, nie. Jak Duch Święty mnie prowadzi, to ja automatycznie, nie automatycznie, to będzie stylem mojego życia. Jawne zaś są uczynki ciała, a mianowicie wszeteczeństwo, czyli niemoralność, nieczystość, rozpusta, bawochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. I różnica jest taka, że pisze nie zabijaj przykazania, ale nie pisze nie zazdrości albo nie gniewaj się. Ale czasami zazdrością, gniewem, knowaniem może zabrać 10 lat, ale kogoś zabijemy. Tak uprzykrzymy życie komuś bliskiemu, nawet w domu naszym. Tak uprzykrzymy życie, że ostatecznie ich zabijemy, ostatecznie zabiliśmy. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I są ludzie, którzy to interpretują tak. Zrobiłeś jedną z tych rzeczy, nie masz wejścia do Królestwa Bożego. Nie, to nie tak. Bo jeżeli jest to chrześcijanin, który upadł, Bóg mu nie pozwoli, żeby w tym żył. On ma wstęp do Królestwa Bożego. O, pastor głosi, że z grzechem może... Nie, to nie jest to, co ja mówię. Różnica jest taka, że ten, którego duch prowadzi, te rzeczy nie będą stylem jego życia. Duch mu nie pozwoli w czymś takim. Owocem zaś ducha, i to jest właśnie to, owocem zaś ducha, Bóg nas prowadzi i doprowadza i naprawia, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakona. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. A list do Efezjan, 2 rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły albo stylu tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś, zauważcie, w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała, zmysłów, byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Każdy miał coś tam, nosił. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i naszej łaskę, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Co wam to przypomina ten obraz? Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił Chrystusa. Chrzest? Chrzest. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. I teraz nabiera to pełniejszego obrazu. łaską zbawieni jesteście, bo to wcześniej się wydarzyło. Przez wiarę nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, gdyż Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. A więc Bóg zajmuje się nami przez całe nasze życie i cały czas nas przemienia i reperuje i naprawia, aby jak najmniej w nas było uczynków ciała, jak najwięcej było uczynków ducha, ponieważ jesteśmy tymi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. I to jest to przekształcanie, to jest ta łaska Boża działająca w nas, upodabnianie nas do Chrystusa. I dlatego im dłużej jesteśmy chrześcijanami, tym bardziej powinniśmy być upodobnieni do Chrystusa. Jeżeli nie, to znaczy blokujemy ten proces Boży w naszym życiu. Za tydzień będziemy omawiali inny chrzest. Ten chrzest nazywamy chrzest w duchu. Chrzest w Duchu Świętym. Wielu ludzi ma pytania, nie rozumie różnicy pomiędzy chrztem w wodzie a chrztem w Duchu Świętym. Będziemy mówili o tym również, czym jest chrzest w Duchu Świętym, jako jeden również ze znaków rozpoznawalnych autentycznego chrześcijaństwa i też inne znaki, jak powiedziałem, jest ich 6 znaków, które tak wyraźnie są wyodrębnione w Nowym Testamencie. A tymczasem niech ten znak łaski, prawdy, wiary i chrztu będzie widoczny w naszym życiu w początkowej fazie naszego oddania się Chrystusowi. Pochylmy nasze głowy i podziękujmy Bogu za ten wieczór, za Jego Słowo i poruczymy się łasce Bożej na odejście z tego miejsca. I jeżeli to Słowo w jakikolwiek sposób Cię dotykało, nie czekaj na dzień jutrzejszy, dzisiaj oddaj się pod działanie Bożej łaski. Uwierz w Słowo Boże, uwierz w Chrystusa, a zaczniesz poznawać Go jako prawdę, jedyną prawdę życia. I wreszcie też, jeżeli Bóg Ci okazuje, że chrzest jest drogą, którą Chrystus poszedł i oczekuje tej samej lojalności, tego samego oddania z Twojej strony, uczyń również ten krok w najbliższym czasie, kiedy będziemy ogłaszać, że będzie chrzest również i na tym miejscu. Jest to nieodłączne, a Bóg wtedy nam błogosławi. Panie, niech Twoje Słowo rozkrzewia się, niech Twoje Słowo panuje w naszym życiu. Niech Twoja łaska, Panie, otwiera nasze oczy, nasze uszy, naszego ducha i serce. Panie, widzimy, jak bardzo Twoja łaska była krytyczna i nieodzowna w życiu pierwszych chrześcijan. Łaska Boża była obecna w życiu Jezusa i dlatego też potrzebujemy Twojej łaski. Więcej Twojej łaski, Panie, w naszym życiu, w naszym myśleniu, w naszych słowach. Więcej Twojej łaski, Panie, abyśmy mogli iść drogą wiary i poznawania Ciebie jako prawdy, jedynej prawdy, Panie Jezu. Też, Panie, dziękujemy Ci za dzień, kiedy mogliśmy publicznie wyznać naszą wiarę i ślubować Ci naszą lojalność do końca życia poprzez chrzest. Panie, modlimy się o każdą osobę, która to czyniła w życiu. Aby te słowa, Panie, które wypowiadaliśmy przed Tobą i przed zgromadzeniem, Panie, zawsze brzmiały w naszych sercach i uszach i odzwierciedlały przemianę w naszym życiu. Panie, chcemy, aby te 2 znaki były wyraźne i funkcjonowały, Panie, aż do następnego tygodnia, kiedy zejdziemy się, ażeby, Panie, zobaczyć następne znaki Twojego działania, które nas, Panie, czynią autentycznymi Twoimi uczniami. Błogosław, Panie, nas na rozejście, błogosław każdą osobę. Znasz, Panie, wszystkie osoby. Panie, znasz problemy, znasz sytuacje. Przez moc Twojego Ducha działaj dzisiaj. Także, Panie, kiedy z tego miejsca wyjdziemy, bądź z nami i działaj, Panie. Aż się ponownie spotkamy w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobranoc i do zobaczenia w niedzielę.